Równo kwadrans po godzinie 21. Za kilka chwil dosłownie rozpoczniemy część stricte magazynową. W niej żużel, koszykówka, piłka nożna, siatkówka, a także tenis stołowy. 19 minut po godzinie 21 dochodzi. Czarny sport na początek zgodnie z zapowiedzią. Będziemy rozmawiać o wczorajszym meczu Marwis PL Falobazu Zielona Góra w Grudziądzu z miejscowym Zoleszczy DPV Logistik GKM-em. Ten mecz można określić mianem zwycięskiego remisu, bo spotkanie zakończyło się wynikiem 45-45, jednak w przypadku Zielonogórza to jest zdobycz dwupunktowa, punkcik za remis, punkcik za punkt bonusowy, a że oba zespoły bezpośrednio walczą ze sobą o utrzymanie w PGE Ekstralidze, to był niezwykle ważny i cenny remis dla drużyny trenera Piotra Żyto. Grudziądzanie przed tym meczem zamykali tabelę PGE Ekstraligi z zaledwie 3-punktowym dorobkiem, teraz mają 4 punkty, a Zielonogórzanie, po tym jak dodaliśmy do 4 punktów przed tym meczem 2, mają 6, no i robi się coraz spokojniej w ekipie zielonogórskiej, bo awansowała drużyna Falobazu na 6 miejsce w tabeli. E-winner Apator Toruń aktualnie na 7 pozycji z dorobkiem 5 punktów, za nami 9 kolejek rozegranych, chociaż w przypadku drużyny moich Bermudów Staligorzów i Motoru Lublin jeszcze nie, bo wczorajszy mecz w Lublinie, jak dobrze pamiętamy, został odwołany, został przełożony dokładnie na kolejną niedzielę, no ale w Falobazie na pewno większy spokój po tym wczorajszym remisie. W Grudziądzu na miejscu był Jacek Białogłowy, który to spotkanie na naszej antenie zresztą wczoraj relacjonował, a po zakończeniu rywalizacji rozmawiał z kapitanem Marwis PL Falobazu Zielona Góra Piotrem Protasiewiczem, który ostatnio sygnalizuje zwyżkę formy, jeździ naprawdę bardzo dobrze.
Możemy nazwać ten remis remisem zwycięskim Falobazu Zielona Góra po prostu?
No wracamy z 2 punktami. No, nie jest to chyba zły wynik. Oczywiście chcielibyśmy wracać z 3, no ale też zachowajmy jakiś taki dystans, bo po paru biegach pierwszych no, nie wyglądało to optymistycznie. Te bary zasiedliśmy juniora i gdzieś tam to wszystko nie zaczęło się optymistycznie, no ale skończyło się na chwilę obecną w takim, no może nie zupełnie happy endem, ale w miarę szczęśliwie i cieszymy się z 2 punktów. Mamy troszeczkę też więcej pewności, mam wrażenie. Świetny mecz Mateja Zagara i tutaj trzeba to powiedzieć, że po tych ostatnich słabszych meczach zrobił świetny dzisiaj, świetny wynik i tutaj trzymał w ryzach drużynę przy tym słabszym początku. Ale generalnie cała drużyna pychała, bardzo dobre zawody, cieszymy się z tego, co jest. Mecz wyjazdowy o dużym obciążeniu, ale wytrzymaliśmy ciśnienie.
Były rozmowy na ten temat, że tutaj pewnie GKM przygotuje twardy tor, bo Falubas nie lubi na takim betonie jeździć, co pokazał mecz z Wrocławiem. Czy on rzeczywiście był taki twardy, betonowy, czy nie?
Nie był twardy, nie był przyczepny, ale to był tor dużo przyczepniejszy niż ten, na którym tu się, mam wrażenie, jeździło w ostatnich na pewno tygodniach czy miesiącach, na których jeździł tor drużyna grudziądzka. No ale to jakoś tam nam nie przeszkodziło. Nie wiem, na ile to opadł deszcz, a na ile tam planowanie z przygotowaniem takich warunków. No ale jakby nie nasza sprawa. No, dopasowaliśmy do tego, co było i uważam, że odjechaliśmy dobre zawody.
Co się wydarzyło w 14 wyścigu właściwie? Bo tam zderzenia, aż iskry poszły z motocykla. Jak to z pańskiego punktu widzenia wyglądało?
No Przemek, wygrywając start, zjeżdżał. No, ja też gdzieś musiałem się zmieścić. No, zjeżdżałem do krawężnika, no ale w końcu przy samym założeniu, już wejściu w łuk, styknęło się jego tylne koło z moim hakiem. No wyprułem mu chyba szprychy, czy nie wiem, czy łańcuch zerwałem, no ale sytuacja absolutnie tutaj gdzieś wyścigowa, torowa i uważam, że decyzja podjęta jak najbardziej słuszna.
Pojechał pan dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Zadowolony pan z siebie w pełni, czy jeszcze nie w pełni?
Powiem tak, no ja gdzieś tam po kontuzji, po upadku potrzebuję, tam staram się wrócić do odpowiedniej dyspozycji. Ciężko na to pracujemy i jak już mówiłem na konferencji, nie obijamy się, tylko ciężko harujemy z całym teamem i tutaj największe podziękowania dla mojego teamu, który wspierał mnie i bardzo mocno pracował na to, bo z 2 punktów meczu, przy tam 4 wejść na pułap 10, to nie jest prosta sprawa i to nie jest tak, jak się komuś wydaje z boku pstryk. Miałem wsparcie, oczywiście były też i kłody pod nogi, no ale ja jestem przygotowany na takie rzeczy, 30 lat jeżdżę i różnie to bywało. Proszę mnie czasami za szybko nie skreślać, bo ja znam swoją wartość. Jeśli zdrowotnie jestem na dobrym poziomie i sprzętowo, a nigdy nie narzekałem na sprzęt w tym roku, bo wiedziałem, gdzie jest problem, to potrafię wygrywać z każdym i wszędzie, także cieszę się, że zaczynam wygrywać starty, wygrywać wyścigi, zdobywać dobre punkty dla drużyny, bo to są naczynia połączone. Mamy taki skład skrojony, że jeśli wypadnie choć jedno ogniwo z tych zawodników, którzy mają punkty robić, to gdzieś tam może brakować. No i co? Zadowolony jestem wszystkim z całej drużyny, bo mówię, było ciężko, były momenty zwątpienia, ale na razie wracamy i trzymamy się, także ja jestem optymistycznie nastawiony na kolejne mecze, bo sezon się dzisiaj nie skończył. Jak ja słyszałem komentarze, że mecz w Grudziądzu i koniec, no to co, mamy pozostałe mecze w Alcoholem oddać, nie jechać przecież? No.
No nie, bo wszystkim się wydawało, że jak tu przegracie, to te 5 drużyn z czołówki, z którymi pojedziecie, to już ich nie tkniecie po prostu.
No to powodzenia życzę i gratuluję wszystkim tym fachowcom.
To ja jeszcze zapytam o tą konferencję. Ja tam przyznaję, że zapomniałem panu zadać tego pytania o pańską formę właśnie, a właściwie o to, jak pan przeżywał naszą krytykę dziennikarzy, kibiców i wszystkich. Teraz może pan powiedzieć, ha, 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 figa do was, bo pokazałem, że jednak potrafię jeździć.
Ja nie słuchałem i nie czytałem waszych komentarzy. Ja zasłużyłem oczywiście na to, aby ganić, no bo nie było punktów, nie było jazdy. Ale jak już mówiłem, jeśli mi ktoś zaufa i da mi trochę czasu, wiem, że tego czasu nie jest za wiele, to ja potrafię pojechać. I tutaj proszę mi w metrykę nie patrzeć, bo to nie ma nic do rzeczy. Ja fizycznie czuję się świetnie i myślę, że 90% młodszych zawodników bym wydolnościowo i sprawnościowo zagiął. No ale no też wiem, jaka jest sytuacja. Po kontuzji, po upadku gdzieś tam dużo dłużej wracam. Potrzebuję czasami więcej czasu, ale jak już mówiłem, ja nie poddaję się i nigdy nie odpuszczam. A czasami potrzebuję troszkę zaufania więcej niż mi się tego daje.
Okej, to dziękujemy za dzisiaj. Jeszcze tylko ostatnie pytanie. Czy pan uważa, że dzisiaj się już utrzymaliście, a po prostu spuściliście Grudziądz do pierwszej ligi?
Nie uważam tak.
Oni mają szansę, a wy jeszcze
ja
nie.
Ja nie wiem. Ja szczerze mówiąc nie znam się na tych tam wyliczeniach. Ja uważam, że mamy jeszcze u siebie 2 mecze, z których to nie jest tak, że my mamy się położyć i jesteśmy od razu na stronę pożyczenia. Czyli z faworytami. Zdajmy sobie sprawę z tego. Ale czemu, załóżmy, Matej Zagar nie ma zrobić za 2 tygodnie w meczu z Częstochową 14 punktów? Ja uważam, że jest to bardzo realne i jest to do zrobienia.
Wczoraj Matej Zagar zrobił 14 punktów z 2 bonusami, a naszym rozmówcą był kapitan Marwis.pl Falubazu Zielona Góra Piotr Protasiewicz, który z kolei w Grudziądzu zdobył łącznie 10 punktów. To tyle, jeżeli chodzi o Żużel w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Za kilka chwil będzie koszykówka. Na zegarach 21:29 w tej części magazynu sportowego porozmawiamy sobie o baskecie. Trwa bowiem budowa zespołu koszykarek Polskiej Strefy Inwestycji NA Gorzów na kolejny sezon Energa Basket Ligi Kobiet. Wiadomo już, że z tych regularnie grających w poprzednim sezonie zawodniczek przy Chopina zostają Dominika Owczarzak i Karolina Matkowska, a dojdą wracająca z USA Anna Makurat i Courtney Hurt. Amerykanka z bośniackim paszportem, która w Gorzowie, przypomnijmy, występowała już w sezonie 2016-17. Ostatnio grała w lidze francuskiej w zespole Lille Montepul. Więcej szans ma dostawać też Paula Duchnowska, która w styczniu wróciła po poważnej kontuzji do gry w pierwszoligowych rezerwach. Z kolei z PSINA odchodzą z tych zagranicznych zawodniczek Megan Gustafson, Sheridan Green i Shatori Walker Kimbru. Z polskich natomiast kończąca karierę Agnieszka Schottheime i Agnieszka Kaczmarczyk, która z kolei zdecydowała się na przenosiny do Ligi Włoskiej. Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Borislawy Christowej. No i o budowie zespołu gorzowskiego Filip Górecki rozmawiał z trenerem PSINA Dariuszem Maciejewskim.
Plac budowy jak co roku i zapowiada się, że chyba to będzie znowu zmieniony mocno zespół, tak?
No zobaczymy, no. Rozmawiamy jeszcze z niektórymi zawodniczkami, które u nas wcześniej grały. Została Dominika Owczarzak, została Karolina Matkowska, Paula Duchnowska. Dołączyliśmy teraz kolejne młode zawodniczki. No także myślę, że że tutaj jest szansa, że może jeszcze chociaż jedna zawodniczka z tych, które były, zostaną, a jeżeli nie, no to jest normalne, to jest sytuacja w koszykówce jest taka, że tych zawodniczek jest naprawdę dużo, trzeba dobrze szukać, no przede wszystkim trzeba zbudować budżet, na którym właśnie teraz aktualnie pracujemy i mamy świadomość tego, że ten budżet, ta pandemia już tak naprawdę w Europie minęła i ceny znowu już wróciły do normalności, a więc podskoczyły o 20-30%, a więc na pewno o tyle ten budżet będziemy musieli zwiększyć, żeby chcieć liczyć się w walce o pierwszą czwórkę.
Myślę, że wielu osobom nasunie się, że w tych nazwiskach, które pan wymienił, nie ma Katarzyny Dźwigalskiej.
No zobaczymy, Kasia nie podjęła jeszcze decyzji, także czekamy na jej ruch. Zobaczymy.
Rzadko się zdarzało w historii klubu, że zawodniczki zagraniczne po raz drugi przychodziły tutaj. No to były trzy dotychczas takie przypadki. Niki Janosike, Sharni Zolnorman, Julia Ritsikawa. Czym, co zdecydowało, że Courtney Hert jest tą czwartą?
No zależało nam bardzo na tym, żeby Courtney była i dlatego musieliśmy szybko podejmować decyzję, bo była z racji tego, że swoich umiejętności, a przede wszystkim, że ma jeszcze paszport europejski, to była bardzo łakomym kąskiem na rynku i dlatego szybko żeśmy się w miarę dogadali, ale trzeba było podejmować decyzję. No i decyzja zapadła na tak, zarówno z dwóch stron, także tutaj jakby czas reakcji i świadczy też o tym, że dwie strony chciały, żeby się dogadać.
Z tego co kojarzę, w tak zwanym międzyczasie miała za sobą dość poważną kontuzję, tak?
Tak, ale tej kontuzji już dawno już nie ma śladu i teraz grała cały sezon, grała eliminację z Bośnią i Hercegowiną, także teraz jest na zgrupowaniu, mamy z nią kontakt, Bośnia szykuje się do, co prawda nie wiadomo czy zagra, bo tam jest jeszcze Jacquel Jones, a jest jedna z tych dwóch, może no walczy o miejsce, także zobaczymy.
Anna Makurat to jest zawodniczka tak zwana wielopozycyjna, można ją umieścić w różnych pozycjach i to też zawsze jest komfort dla trenera, tak?
Tak, no myślę, że ma duże umiejętności, je potwierdzi w tym sezonie, mocno w nią wierzę, też sprawy przekonania ją do przyjścia do Gorzowa okazały się na spodziewanie dość łatwe. Dwie rozmowy i obydwie strony również wyłożyliśmy chęć, żeby z sobą współpracować co najmniej przez najbliższy rok. I ona akurat spełnia to, co w tym roku, czy co zawsze nas bardzo interesuje, a więc wielopozycyjność. I tak naprawdę Ania będzie, myślę, że od pozycji 3-1 momentami również będzie mogła grać jako jej rozgrywająca, aczkolwiek docelowo są to pozycje 2-3.
Czy będzie też spełniać wymogi przepisu zawodniczki młodzieżowej, bo zdaje się tych przepisów jeszcze nie ma.
No właśnie czekamy, zobaczymy.
Zabrakło w tej układance miejsca dla Agnieszki Kaczmarczyk, to była wspólna decyzja?
Nie, Agnieszka podjęła decyzję, że koniecznie chce zagrać za granicą i żaden klub w Polsce ją w tej chwili jakby nie interesuje. Przedstawiła sprawę bardzo jasno i cieszę się, że znalazła dobry klub, ale przede wszystkim no, w pięknym miejscu, bo to Lucca to jest jedno z najpiękniejszych miejsc świata, także będzie grała w wymarzonych Włoszech, będzie grała w Ekstraklasie i życzymy jej tutaj jak najbardziej, żeby jej się powiodło w nowej lidze.
Czyli podsumowując, ile jeszcze kart może zostać do odkrycia?
Myślę, że jeszcze 3 co najmniej zawodniczki. Zobaczymy, jaki będziemy mieli do końca budżet. Nie chcemy też takich zawodniczek przypadkowych, a więc żeby ta ilość była zdecydowanie jakby większa. Po prostu potrzebujemy dobrych graczy lub bardzo dobrych graczy i wtedy, jeżeli nazbieramy jeszcze pieniądze na następnego gracza, to może będą 4, ale jeszcze 3 zawodniczki na pewno.
22 minuty dzielą nas od godziny 22. Teraz pora na piłkę nożną. Jednym z głównych punktów sobotnich obchodów jubileuszu 75-lecia Lubuszanina Drezdenko był mecz Old Boyów tego klubu z dawnymi piłkarzami z Tilonu Gorzów. To spotkanie zakończyło się remisem, przypomnijmy, 3-3, a w zespole z Drezdenka nie zabrakło wychowanków Lubuszanina, którzy zapisali się w historii tego klubu na różnych jego etapach.
Eryk Nadworny, no proszę mnie poprawić, chyba jedyny wychowany klubu Szalina, który zadebiutował w Ekstraklasie, prawda?
No, nie pamiętam, ale jeszcze prawdopodobnie był Jacek Paczkowski, który też zadebiutował w Górniku chyba Polkowicach, jak się nie mylę. No ale tak, to my chyba we dwoje jesteśmy.
Czyli tak zasłużonej postaci nie mogło zabraknąć dzisiaj na jubileusz.
No nie wiem, tak. Myślałem, że nie będę zaproszony, bo po prostu już dawno się kontakt urwał z Lubuszaninem Drezdenką, no ale pamiętali o mnie przyjaciele i oczywiście prezes Adam Wojcieszek i przyjąłem zaproszenie i przyjechałem spod Poznania akurat.
Pierwsze kroki pan stawiał w Lubuszaninie, dość szybko pan wyjechał do Wronek, jak to było, tak?
Tak, dostałem się do szkółki piłkarskiej Amiki Wronki i tam rozwinęłem się dosyć mocno piłkarsko, gdzie grałem w reprezentacjach Polski U17, U18, pana Michała Globisza, trenera, później ten... Dostałem powołanie dla Stefana Majskiego do pierwszej drużyny Amiki, no i tam próbowałem swój talent rozszerzyć, ale niestety kontuzja pokrzyżowała moje plany.
A pamiętam też był taki sparing Amiki drugiej z reprezentacją Polski Pawła Janasa, tam był pan chwalony jako najlepszy na boisku.
Tak, wyszedł, naprawdę, wyszedł wtedy mi prawie mecz życia, który wierzył reprezentację, zastraszyliśmy dosyć mocno, słabszym składem i byłem zadowolony z tego naprawdę.
No, gdzie słyszę, że mieszka pod Poznaniem, śledzi pan losy Lubuszanina
na dzisiaj? Na bieżąco jestem w mediach społecznościowych z nimi powiązany, więc wszystkie widzę posty, wszystkie wyniki, więc... Jestem sercem cały czas jednak z Lubuszaninem.
Piłkę już pan nie gra od kilku lat, widziałem, tak?
Od 6 dokładnie. Zakończyłem po prostu rodzina, obowiązki rodzinne, praca. Nie pozwoliły mi nawet grać amatorsko w czwartej lidze, więc odpuściłem sobie ten sport.
Wiesław Kaczmarek, Lubuszanin, Drezdenko. No, wiek już nie najmłodszy, ale widzę forma cały czas.
No tak, no trzeba dbać o zdrowie, nieważne ile ma się lat, ale no, staram się troszeczkę ruszać, chociaż przyznam, że duże boisko. No nie jestem przyzwyczajony, od kilku lat na mniejszych polach rozgrywamy mecze lubelskie.
Pan ma wiele wspomnień z Lubuszaninem jako zawodnik, jako trener, prawda?
Tak, 12 lat jako zawodnik, trener w różnych kategoriach wiekowych, 8-10 lat od najmłodszych drużyn do drużyny seniorskiej jako grający trener w trzeciej lidze.
A do czego pan chętnie wraca, jeżeli chodzi o te wspomnienia?
Tych wspomnień naprawdę było wiele. Sam moment przyjazdu tutaj w 1984 roku, między innymi z Robertem Skowrońskim, gdzie dzisiaj się spotkaliśmy po latach, z Lecha Poznań przyjechaliśmy na pół roku. Ja zostałem do tej pory, wspominam tamty czas, tamtych ludzi, wydarzenia. No takim
Puchar Polski.
Dla mnie szczególnie, jako grającego trenera Puchar Polski, gdzie zakończył się 1-16 z Amiką Wronki, ale po drodze drugoligowe tamte zespoły Lechia Zielona Góra, Chemik Police, Okęcie Warszawa, drugie miejsce w trzeciej lidze. Przegraliśmy rywalizację z Wartą Poznań o awans do drugiej ligi. Trzy baraże o wejście do drugiej ligi z błękitnymi Stargard.
Już tylko kwadrans dzieli nas od godziny 22. W tej części magazynu sportowego Radia Zachód będzie siatkówka. Drużyna Wieży Radków wygrała rozgrywany w Kożuchowie ćwierćfinał Mistrzostw Polski Młodziczek. Na drugim miejscu także z awansem rywalizację ukończyła Stal Śrubiarnia Żywiec. Czwarte miejsce zajęła ekipa gospodarzy UKS SG Kożuchów. Na tym turnieju był Krystian Machalica.
Natalia Rosiak-Olszewska, trenerka zespołu Wieży Radków, który wygrywa turniej ćwierćfinałowy Młodziczek. Zaskoczenie? Niespodzianka? Czy plan wykonany?
Trochę plan wykonany, a trochę też niespodzianka. W tamtym roku byliśmy drudzy akurat w turnieju ćwierćfinałowym. W tym roku udało się być pierwszym. Obawialiśmy się drużyny z Żywca, a natomiast udało nam się z nimi wygrać. No jak już wygraliśmy z Żywcem, to już myślę, że prosta droga.
Jak ten poziom ćwierćfinałowy w ogóle można ocenić?
No jest taki wyrównany, wydaje mi się, bo zarówno drużyna z Korala Wrocław, jak i my i Żywiec mniej więcej ten sam poziom prezentujemy. Wąszynek, który był Kożuchów, dzisiaj nie postawił żadnych warunków jakichś tam swoich i tak samo Kędzierzyn, więc no były cztery drużyny takie wyrównane i trzy drużyny, które... miały troszkę równie pochyłą, chociaż widzieliśmy w wykonaniu tych drużyn bardzo dobre mecze, więc dziwi nas, że się nie postawiły nam przynajmniej, tak? Nie wiem, czy to po prostu bojaźń, czy nie, ale no niestety, no wynik był jaki był.
Julia Szydełko, Wieża Radków, wygrywacie ćwierćfinał Mistrzostw Polski?
Obawialiśmy się Żywca, ale udało nam się wygrać.
Ten poziom ćwierćfinałowy... wysoki?
Właśnie wydaje mi się, że trafiliśmy na dość łatwą grupę i łatwo nam było dostać się na półfinały.
W turnieju półfinałowym jaki wynik Was zadowoli?
No, chcielibyśmy się bardzo dostać na półfinały, bo w tamtym roku nam się to nie udało. No i my trzymamy kciuki, pracujemy dalej.
Jakub Czarnecki, trener UKS SG Kożuchów, czwarte miejsce w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski Młodziczek. To jest dobry wynik?
Jak dla mnie jest bardzo dobry wynik. Celem było wejście do tej finałowej czwórki na ćwierćfinale. Cel został spełniony i tutaj już teraz dziewczyny wiedziały, że jak to, co zagrają, taki wynik przyjmę na klatę, będę zadowolony z niego.
Zdaje się, że sam awans tutaj na ten szczebel, na ten ćwierćfinał był dobrym wynikiem.
Tak, wygraliśmy ligę bez straty seta. W turnieju finałowym również wygraliśmy go u nas w województwie. Awansowaliśmy, w tamtym roku skończyliśmy rozgrywki na 8 miejscu w województwie, więc dla nas to był bardzo duży sukces, gdzie jeszcze dziewczyny mają w przyszłym roku młodziczkę, będą jeszcze rozgrywać. Są rocznikowo młodszym rocznikiem.
Dało radę tutaj coś ugrać, zdobyć wyższą lokatę niż czwarte miejsce?
Tak, mecz z Wrocławiem przegraliśmy 2-1 i to był decydujący mecz, bo gdybyśmy go wygrali, mogliśmy mieć trzecie miejsce. Z Wrocławiem przegraliśmy w tiebreaku 15-8 i podobnie było z zespołem Żywca wczoraj przy wyniku 14-12. Nasza zawodniczka dostała kontuzję kostki, musiała zejść, niestety ten mecz został przegrany.
Marika Pozdyga, UKS SG Koszuchów.
W sumie poszło nam nawet dobrze.
Formę w trakcie spotkań jakbyś oceniła, bo zajęliście czwarte miejsce, wynik znamy, ale no pytanie, czy siatkarsko tutaj wszystko było w porządku?
Ten mecz akurat, co przed chwilą graliśmy, był totalnie rozłożony, nie pokazaliśmy wszystkiego, co potrafimy. Wczoraj było inaczej, daliśmy z siebie wszystko i myślę, że był to mecz na wysokim poziomie.
Cały turniej, rozumiem, jesteście zadowolone, mimo że czwarte miejsce.
Tak, jesteśmy zadowolone. Mieliśmy taki cel, żeby dostać się do czwórki lub celować wyżej w tą trójkę.
Już tylko 7 minut dzieli nas od godziny 22. Jeszcze jedna dyscyplina została nam do omówienia w dzisiejszym programie. Za nami 7. ogólnopolski turniej tenisa stołowego w ramach Olimpiad Specjalnych. 4-dniowa rywalizacja na obiektach w Osiru w Zielonogórskim Dżonkowie przyniosła 3 medale złote ekipie województwa lubuskiego, ale najważniejszy był sam udział i radość, jaką mieli po występach uczestnicy tych zawodów. Mówi Marek Przybyłowicz, delegat techniczny podczas Olimpiad Specjalnych, z którym rozmawiał Marek Staniszewski.
Szczęście nasze polega na tym, że po strasznych doświadczeniach dla sportu, jeśli chodzi o pandemię, mieliśmy okazję i szansę dzięki wsparciu pani marszałek, PFRON-u i różnych innych organizacji doprowadzić do po raz pierwszy od półtora roku spotkania najlepszych tenisistów stołowych, najsprawniejszych, którzy od wielu, wielu lat biorą udział w zajęciach organizowanych przez ośrodki specjalne. Chodzi wszystko o zawodników, o niepełnosprawności intelektualnej. Mamy wielki dzień, wielki sport na obiektach w Nowej Soli i w Dżonkowie. Odbywają się zawody kajakowe i tenisa stołowego. Można by założyć, że może by się udało, żeby turniej był liczniejszy, ale obecność ponad 100 zawodników z opiekunami, z rodzicami to wielka radość dla tych ludzi, którzy po wielu miesiącach oczekiwania w zdrowiu, w szczęściu, bo wszystkim udało się ominąć, prawda, tą zarazę. Bierzemy udział w 4-dniowych w zasadzie zawodach ku wszystkich, radości wszystkich, a przede wszystkim perfekcyjnej organizacji tutaj miejscowych działaczy z panem Józefem Jagiełowiczem, który jak zwykle gości w ogromnych ilościach i gościnie wszystkich tenisistów stołowych. Zresztą pragnę zauważyć, że klub w Dżonkowie jest obecny we wszystkich możliwych szczeblach rozgrywek od Superligi aż do zajęć z dziećmi. Myślę, że atmosfera, jaką gospodarze tutaj stworzyli, gwarantowała to, że ci ludzie po pierwsze nie żałowali, że przyjechali, a po drugie wcale nie chcą wyjeżdżać, bo warunki, jakie tutaj organizatorzy z kierownictwa Olimpiad Specjalnych im przygotowali, wspaniała ceremonia dekoracji, a radość, entuzjazm na twarzy, w jaki sposób podbiegają uszczęśliwieni do podium. Przyznam szczerze, ja, który zęby zjadłem również na wyczynowym tenisie stołowym, nie ma tego czystego entuzjazmu, tej niczym nieskrępowanej radości z odniesionego zwycięstwa.
Czy ta grupa najlepszych zawodników wystartuje w Olimpiadach Specjalnych Polska?
Nasz turniej tenisa stołowego jest rozgrywanym co 2 lata turniejem tenisa stołowego, tak jak kajaki, regaty. Również co 2 lata odbywają się Igrzyska Olimpiad Specjalnych i oczywiście odpowiedź na pańskie pytanie brzmi oczywiście tak. Praktycznie rzecz biorąc, ten skład tenisistów i tenisistek stołowych, który dzisiaj jest, będziemy gościć na zawodach już wyższej rangi, czyli Igrzyskach. Przypomnę również, że na podstawie tego turnieju będzie dokonywana drogą losowania, to ciekawe, ale drogą losowania, nominacja do reprezentacji Polski, która będzie udawała się na europejskie i światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które w cyklach czteroletnich odbywają się właściwie w każdym na każdym kontynencie już były.
Już tylko 3 minuty dzielą nas od godziny 22. Hiszpania remisuje bezbramkowo ze Szwecją po pierwszych 45 minutach pojedynku w Sewilli. Oczywiście w ramach Euro 2020. To już wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lisiński, kłaniam się i do usłyszenia.